Kryminalna książka ubiegłego roku, według New York Timesa, Cicha lokatorka. Powieść o kobiecej sile, przebiegłości, głębi i mocy. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Clémence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czyta Kim Sayar.
Cecilia. Powiem wam coś o moim tacie. Jest miły, ale często się go trochę... Sama nie wiem, boję to złe słowo. Po prostu dość łatwo go zdenerwować i gdy do tego dojdzie, życzę powodzenia. Mama zawsze powtarzała, że to dlatego, że jesteśmy do siebie tacy podobni. Dwie silne osobowości. Oboje lubimy pewne rzeczy, a innych nie. I oboje odrzucamy wszelkie kompromisy. Czasem się kłócimy. Oczywiście, że się kłócimy, jest moim tatą, ale wiem, że mnie kocha. Niektóre córki nigdy się nie dowiedzą, jak to jest być kochaną w ten sposób. Kiedy nieraz słucham opowieści ludzi ze szkoły, ojcowie są w nich zawsze tłem. Pracują do późna, zjawiają się tylko na mecze albo wakacje, niczym goście, a nie prawdziwi rodzice. Ja wiem od zawsze. Czasami wydaje mi się, że to jedyna rzecz w życiu, którą wiem na pewno. Niezależnie od tego, co się ze mną stanie, czy umrę stara, czy młoda, chora, czy zdrowa, spełniona, czy nieszczęśliwa jako mężatka, czy panna, jeśli ktoś zapyta o moje życie, powiedzmy, że zdobędę sławę i nagle wszyscy będą chcieli wiedzieć, jak wyglądało, zanim o mnie usłyszeli. To jedna rzecz, którą będę mogła powiedzieć bez żadnych wątpliwości. Powiem światu, że mój ojciec mnie kochał. Czasami czuję dławiący ucisk w gardle. Ucisk, który sprawia, że chce mi się krzyczeć albo uderzyć coś pięścią. Nie kogoś, nigdy kogoś, zawsze tylko coś. Gdyby tata o tym usłyszał, pokręciłby głową w sposób, który za każdym razem po trochu mnie dobija. Mama zwykła mu tłumaczyć, nie możesz tyle od wszystkich wymagać. Pozwól jej być dzieckiem, ma całe życie, by stać się taka jak ty. Kiedy nie mogę już dłużej wytrzymać, idę do lasku obok cmentarza na wzgórzu. Wybieram jakieś drzewo i kopię je kilka razy. Na początku delikatnie, a potem coraz mocniej. Tata oczywiście o tym nie wie. Robię to między lekcjami a zajęciami plastycznymi, więc tego nie widzi. Ma teraz wystarczająco dużo na głowie. Na krótko przed swoim odejściem mama skierowała do mnie małą przemowę. Poczekała, aż tata pójdzie porozmawiać z jednym z lekarzy. W tamtym czasie konsultował się z wieloma specjalistami, nie żeby odniosło to jakiś skutek. Wtedy skończyły im się już pomysły na to, jak jej pomóc. Kiedy w sali zostałyśmy tylko dwie, mama poklepała wolne miejsce na swoim łóżku i rzuciła: podejdź do mnie. Dziwnie się czułam, będąc tak blisko niej pod sam koniec. Sprawiała wrażenie, jakby nie była już sobą. Straciła bardzo dużo kilogramów. Kiedy lekarze zrezygnowali z podawania chemioterapii, odrosły jej włosy, ale były cieńsze niż dawniej, z siwymi pasemkami. Za każdym razem, gdy się do niej przytulałam, czułam pod palcami jedynie jej kości. Objęła ręką moje ramiona i przyciągnęła mnie do siebie. Nie boję się, powiedziała. Patrzyła na sufit, jakby obawiała się spojrzeć mi w oczy. To znaczy, czasami się boję, ale nie o ciebie. Wiem, że zostawiam cię z najlepszym człowiekiem na świecie. Przełknęła z trudem ślinę. Jestem tak wdzięczna za wszystkie chwile, które razem przeżyliśmy. Całą trójką. To było pożegnanie. Przytuliła mnie trochę mocniej i ciągnęła: w którymś momencie zostaniecie tylko we dwójkę. I to będzie w porządku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chcę, żebyś wiedziała, że będzie w porządku. Tata się tobą cudownie zaopiekuje, a ty wspaniale zaopiekujesz się nim. Mamy takie szczęście, że jest z nami. Otarła oczy wolną ręką. Czułam, że ja też powinnam płakać, ale w krótkim czasie przydarzyło mi się wiele smutnych rzeczy. A kiedy w krótkim czasie przydarza ci się wiele smutnych rzeczy, dochodzisz do punktu, w którym nie masz już siły na płacz. Ty i tata stworzycie drużynę i zawsze będziecie mieli siebie nawzajem. Nie jestem pewna co do tego zawsze, ale po części mama miała rację. 3 tygodnie później umarła i zostaliśmy tylko ja i tata. Pewnego dnia, jakoś miesiąc po śmierci mamy, kiedy odbierał mnie ze szkoły, cały czas mu powtarzam, że mogę wracać autobusem albo zabrać się z koleżanką, ale nigdy nie chcę tego słuchać. Tata oznajmił, że musimy się wyprowadzić. Rodzice mamy wyrzucają nas z domu. Nie powiedział tego tymi słowami, ale taki był przekaz. Może po pogrzebie uznali, że nigdy nie zbliżymy się do siebie tak, jak na to liczyli i że czas to zakończyć. Może tata kazał im się od nas odczepić i stwierdzili, że w takim razie chcą odzyskać dom. Musieliśmy wyprowadzić się z domu, w którym mieszkałam całe życie. Domu, w którym zostały wszystkie moje wspomnienia po mamie. W nowym domu mama jest nieobecna. Nie ma jej tutaj. Nigdy jej tu nie było. Teraz jesteśmy tylko ja i tata. A właściwie ja, tata i Rachel. Wiecie, co myślę? Myślę, że tata jest skomplikowaną osobą. Nie miał łatwego życia. Nigdy nie mówi o swoim dzieciństwie. Zakładam, że było dość okropne. Chciał zostać lekarzem, ale zamiast tego trafił do Marines. Na pewno dlatego, że czuł się zobowiązany wobec swojego kraju, ale sama nie wiem. Może też dlatego, że trudno jest zostać lekarzem, a ludzie, którym się to udaje, zwykle mają pieniądze i pochodzą z szanowanych rodzin, czego nie da się powiedzieć o moim tacie. Mimo to zbudował sobie dobre życie, a z pomocą mojej mamy zbudował też dobre życie dla mnie. Za każdym razem, gdy się z nim kłóciłam, a mama musiała odgrywać rolę rozjemcy, mówiła: "Twój ojciec uwielbia być tatą." I rzeczywiście tak jest. Wiem o tym, uwielbia być tatą. Wiem, że on też ją stracił. A więc jestem ja, mój tata i jego kobiety. I im więcej osób krąży po naszej orbicie, tym bardziej samotna się czuję. Może tak właśnie miało być? Może to jest nauka, którą wyniosę z tego wszystkiego? Że ostatecznie jedyną osobą, na której faktycznie możesz liczyć, jesteś ty sama.
Był to fragment powieści Clemence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czytała Kim Sayar. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.